w studio jest pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ale pan pozwoli, że teraz zadzwonimy do Rzymu. Ojciec Dariusz Kowalczyk, Uniwersytet Gregorianum, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Czy w Rzymie jest pamięć o żołnierzach wyklętych, o polskiej armii podziemnej?
No, w Rzymie, w środowiskach polskich oczywiście myślę, że sporo robią placówki polskie kulturalne, również obydwie ambasady, obecnie szczególnie ambasada przy stolicy apostolskiej, przy różnych okazjach wspominamy żołnierzy i żołnierzy wyklętych.
A czy do Rzymu, do Włoch, do ojca profesora dotarły te echa bitwy, która się rozegrała po nowelizacji ustawy o IPN-ie?
No, dzisiaj trudno, żeby takie rzeczy nie docierały w epoce internetu. Poza tym staram się przeglądać prasę włoską i ona o tym niedużo, ale jednak informowała. No, niestety tutaj włoskie dzienniki, również te katolickie jak Avvenire, to o polskich sprawach piszą raczej tak, jak pisze o tych sprawach na przykład Gazeta Wyborcza. Tak się porobiło. Nie wiem, na czym to polega prawdopodobnie.
A czy
ci dziennikarze może mają takie poglądy, może też mają takich znajomych akurat w Polsce z dawnych czasów, dzwonią do nich, a ci ich informują, co się w Polsce dzieje. Efekt jest taki, że to, co pisze włoska prasa, co mówią włoskie media, jest dla mnie smutne, jest obrazem zafałszowanym, głęboko niesprawiedliwym.
Coś szczególnego ojca uderzyło?
Szczególnego to takie komentarze dosyć stereotypowe, typu, że no właśnie Polacy chcą pisać historię na nową, że nie chcą się przyznać do swoich win, że antysemityzm, że negowanie Holokaustu i takie tam.
A jaka jest duchowa kondycja Włochów w przededniu wyborów do parlamentu?
No cóż, trudno mówić o Włochach w ogóle. Włosi są bardzo różni, bo Włochy to kraj złożony, zróżnicowany od północy, gdzie wielu mówi po niemiecku lub raczej tyrolskim dialektem języka niemieckiego, po Sycylię. Sami Włosi się z tego śmieją, różne firmy kręcą, które pokazują te różnice mentalności, sposobu bycia, myślenia między na przykład mieszkańcem Mediolanu, a mieszkańcem Neapolu. Te takie stereotypy, które istnieją w świecie, które też my Polacy mamy na temat Włochów, chociażby z filmów Felliniego, znaczy do pewnego stopnia one odpowiadają pewnemu typowi Włocha, ale tylko do pewnego stopnia, bo ja spotykam Włochów takich właśnie krzykliwych, gestykulujących, niezbyt uczciwych, którzy cię oszukają jak mogą, winą kobiety i śpiew, ale są też Włosi nadzwyczaj zdyscyplinowani, pracowici, odpowiedzialni. Ja mieszkam we wspólnocie międzynarodowej, uczę na Gregorianie, gdzie są studenci ze 120 ponad krajów, gdzie profesorowie są z wielu krajów świata i nauczyłem się, że oczywiście statystycznie rzecz biorąc narody mają jakieś cechy, można je wskazać, opisać, ale potem ostatecznie liczą się jednostki, konkretne osoby, które mogą być bardzo różne i nieprzystające do do tych stereotypów. Niewątpliwie Włochy są w kryzysie. Ten kryzys troszeczkę no jest podobny do kryzysów innych państw w Europie. Na pewno rodzi się mało dzieci, to jest stary problem. Ta demografia we Włoszech jest dużym problemem. To wszędzie w Europie jest problem, ale w Europie jest większy niż we Włoszech, jest to problem większy niż w innych krajach, mam takie wrażenie. Statystyki o tym mówią. Jest takie zjawisko opisywane jako bambocioni. To są mężczyźni, chłopcy, się mężczyźni 30-letni, 40-letni, którzy jakoś tak nie mają siły, prawda, żeby na przykład znaleźć narzeczoną, żenić się, założyć rodzinę, mieć dzieci. Trochę pracują, trochę nie pracują, mają jakieś narzeczone, ale w takim sensie, prawda, ogólnym dziewczyn, kobiet, z którymi się spotykają. Żyją z rodzicami, bo tak jest im wygodnie, mają samochód, na jakieś wakacje wyjadą. I to już jest problem społeczny takich właśnie ludzi 30-40 nawet lat, którzy w ten sposób żyją, nazywani są bambocioni, czyli takie no duże dzieciaki. System społeczny tu jest bardzo niewydolny. Rzeczywiście Włosi, tak rozmawiam czasem ze świeckimi pracownikami Włochami na Gregorianie, są zmęczeni tym systemem, który się tak nawzajem blokuje, prawda? Raz będą wybory, no zobaczymy, jak będzie. Znowu wygląda na to, że stworzy się układ, z którego żaden rząd nie wyniknie i być może prezydent po raz kolejny naznaczy jakiegoś premiera i tak to się będzie jakoś kręciło. Także są ludzie, coraz więcej mam wrażenie jest ludzi, którzy tak pół żartem, pół serio mówią, że przydałby się tutaj jakiś nowy Mussolini, prawda, który by, nie myślą o II wojnie światowej, o zaangażowaniu Mussoliniego po stronie Hitlera oczywiście, ale myślą o tym i silnej osobowości, która by wzięła to wszystko w garść, zorganizowała państwo włoskie jakby na nowo. Jest problem emigrantów, z którym sobie od lat Włosi jednak nie radzą. Ja to widzę na ulicach Rzymu. Z jednej strony w mediach, no od polityków można usłyszeć, że i od kościoła też włoskiego, że mamy być otwarci, mamy przyjmować. Z drugiej strony widać, że tu nie ma żadnego pomysłu, jak zagospodarować tych emigrantów i powoli tworzą się napięcia, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Chociaż Włosi z natury no, są właśnie otwarci, są sympatyczni, są mili. No i oczywiście stary problem Włoch to korupcja, która zżera to społeczeństwo. No jest mi bardzo przykro, jako komuś, kto mieszka od lat w takim pięknym mieście jak Rzym, że Rzym wygląda coraz gorzej. To jest ewidentne dla kogoś, kto tutaj żyje po prostu, a nie tylko przyjedzie na kilka dni na piękne wakacje. Rzym, który no, można byłoby oczekiwać, będzie miał pieniądze, żeby gospodarzyć. Od lat ma olbrzymie długi, a to z tej między innymi racji, że każdy oszukuje jak może i korupcja jest straszna. Także ta kondycja taka społeczno-duchowa nie jest najlepsza, ale wciąż myślę, że w tym kraju jest wiele środowisk, wiele osób naprawdę zdolnych, odpowiedzialnych. Tylko żeby jakoś udało im się wypłynąć. No, na razie jest tak, że jeśli chodzi o politykę, to też jest symptomatyczne, że Stary Silvio Berlusconi, 81 lat, znowu powrócił i zdaje się, że bez niego trudno będzie tutaj w polityce rozgrywać. Ja nie mam przeciwko panu Berlusconiemu, nie jestem jego krytykiem, tak jak wielu. Tym niemniej to pokazuje, że brak jakichś młodszych osobowości, albo jest ich za mało zdecydowanie we włoskiej polityce, we włoskim życiu społecznym. No, może jeszcze jakieś zdanie o kościele katolickim. Ja mówię zasadniczo, żyję tutaj w środowisku międzynarodowym, bo i studenci, i profesorowie, i też spotykam się raczej z różnymi ludźmi mieszkającymi, pracującymi w Rzymie, ale to nie są tylko Włosi. Ale tak z moich różnych doświadczeń to mam wrażenie jednak, że Kościół też jest zagubiony. Poszedł bardzo w takim kierunku społecznym. I oczywiście to jest dobra działalność społeczna, wolontariaty, mówienie o solidarności, ale mam wrażenie, że troszeczkę w tym kościele brakuje tego wymiaru wertykalnego, prowadzenia do Boga, pokazywania na głębie naszego powołania. To troszeczkę miejscami niektóre parafie, niektóre ośrodki, niektóre centra, tak jakby, to jest moje wrażenie, redukują się do takich ośrodków społecznych, socjalnych, non-government organization. Kościół we Włoszech był bardzo związany z życiem politycznym poprzez Chadecję, która tutaj przez wiele lat rządziła. Chadecja w latach 90. padła, między innymi z powodu różnych afer właśnie korupcyjnych, i ten wpływ Kościoła na społeczeństwo bardzo, bardzo osłabł. Ja nie mówię, żeby musiała powstać jakaś partia taka zdecydowanie związana z Kościołem, bo to może już nie te czasy, nie czas na taką chadecję, jak to było za pana Andreottiego. Tym niemniej wpływ taki społeczno-polityczny, dobry taki wpływ, nie mieszanie się niedobre w politykę Kościoła, bardzo tutaj osłabł i szukają jakiejś swojej drogi i nie do końca to wychodzi. Jest duży kryzys powołań, na przykład kapłańskich. Oczywiście tutaj Rzym i okolice, ale też całe Włochy ratują się jakoś księżmi z różnych innych krajów kontynentu, bo tu jest jednak nie tylko w Rzymie dużo szkół, dużo domów międzynarodowych, różnych zgromadzeń zakonnych i tak dalej. Także nie brakuje kleryków, księży, osób zakonnych z różnych krajów, które po nauczeniu się włoskiego jakoś tutaj wspomagają ten kościół włoski. Tak się rozgadałem trochę o wszystkim.
Ale to było bardzo ciekawe. Kto wygra te włoskie wybory?
Prawdopodobnie albo ta koalicja z panem Berlusconim, czyli Forza Italia, i Salvinim, czyli Liga Północna na czele, albo ten nowy ruch pięciu gwiazd Cinque Stelle. No, Partia Demokratyczna, czyli ta taka lewica, czy centrolewica, też może mieć niezły wynik, chociaż oni bardzo się tutaj dzielą, nie mogą się dogadać. Problem będzie, tylko że wszyscy jakby powtarzają, że nie ma możliwości, żebyśmy współpracowali z tymi innymi, prawda? I rzeczywiście programy są bardzo, bardzo różne, także to jest duże rozdrobnienie tych partii. I nawet jeśli któraś partia wygra bardziej znacząco, to może być za mało, by stworzyć większość, która będzie mogła rządzić. I tutaj mamy już taką sytuację właśnie od kilku lat, że są premierzy, którzy nie zostali wyłonieni jakby z większości parlamentarnej, czy też z partii, która wygrała jakieś tam wybory, ale byli naznaczani, no, zgodnie z konstytucją, przez prezydenta. Także jest taka obawa. Niektórzy mówią, no jak nam nie wyjdzie, to zrobimy znowu nowe wybory. Znaczy najpierw zmienimy prawo wyborcze, a potem zrobimy szybko nowe wybory. No tak, tylko że kto miałby to prawo wyborcze zmieniać przy obecnym układzie, kto miałby się dogadać w sprawie, jak ma wyglądać nowe prawo. Rzeczywiście jest tak, że obecny system no nie pozwala wyłonić jakiejś silnej większości, która by mogła potem rządzić.
Ojciec...
Znowu dogadywanie się takie, no, siłą rzeczy ci ludzie muszą jakoś grać, muszą zmieniać pozycję, muszą iść na różne kompromisy. Są krytykowani politycy, może i słusznie, tym niemniej system jest taki, że trudno tutaj coś innego wymyślić.
Ojciec pozwoli, że o teologii porozmawiamy następnym razem. Myślę, że będzie taka okazja. Ojciec Dariusz Kowalczyk, jezuita, dziekan Wydziału Teologii na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:31. Studio dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który za chwilę prosto ze studia ruszy na Dworzec Centralny, bo tam, przypomnijmy, co się zdarzy?
Otwarcie wystawy poświęconej żołnierzom wyklętym. Wystawy, która trafi również na inne dworce PKP w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu. To efekt współpracy z Polskimi Kolejami, z Państwowym Instytut Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej no, dzieli się tym, co wypracował przez lata. Tutaj nasza rola w tym odkłamywaniu tego pokolenia niezłomnych żołnierzy wyklętych jest ogromna. To przede wszystkim działalność naukowa i edukacyjna. I też w tym roku, no, wokół 1 marca promujemy nasze najnowsze wydawnictwa i te wydawnictwa mogą dotrzeć do każdego, bo to są i komiksy dla małych dzieci, kolejny tom przygód Antka Srebrnego w Matni, czy dla starszych to jest komiks poświęcony Hieronimowi Dekutowskiemu Zaporze. To są prace naukowe. Ostatnio się ukazała praca doktora Tomasza Łabuszewskiego, 5. Brygada Wileńska na Pomorzu, w Warmii i Mazurach, ale i też popularne reportaże Nasza Wolność Dariusza Jarosińskiego poświęcone tej tematyce i wspomnienia Władysława Kołacińskiego-Żbika, a przede wszystkim ta wystawa w Warszawie Dowody Zbrodni, a w internecie portal internetowy Miejsca Pamięci, który pozwala każdemu poznać historię Łączki, a bez znajomości tej historii, tego miejsca nie można zrozumieć powojennej historii. To miejsce, gdzie grzebano naszych bohaterów w latach 40., 50., później miało zostać zapomniane. To faktycznie miał być śmietnik, gdzie ci bohaterowie mieli spocząć zapomniani i ten dramat lat 70., gdy ekipa stanu wojennego wjeżdża tam z ciężkim sprzętem, niszczy te ich mogiły nieoznakowane po to, żeby na ich grobach pogrzebać funkcjonariuszy systemu komunistycznego. Ale te działania okazały się bezskuteczne, bo dzisiaj Łączka, myślę, że stanie się narodową nekropolią. Wszystkie ciała naszych bohaterów, które tam znalazły się, zostały pogrzebane, a właśnie w Muzeum na Rakowieckiej, skąd z dawnego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie byli mordowani, dzisiaj możemy zobaczyć tam historię tamtych lat, te przedmioty, które po nich pozostały, ale twarze ich bohaterów i twarze tych sprawców, którzy w tej machinie komunistycznej zbrodni uczestniczyli. To bogactwo działań, ale przede wszystkim materiałów, książek, bo to jest dla Instytutu Pamięci Narodowej najważniejsze, książek, wystaw, źródeł. Znaczy jest tym szerzej pokazywane, że my możemy współdziałać z różnymi instytucjami. I stąd właśnie ta współpraca z Polskimi Kolejami Państwowymi, ale również już długa współpraca z Pocztą Polską. Wczoraj zaprezentowany znaczek, niezwykle wzruszająca uroczystość z córką pana rotmistrza Pileckiego, panią Zofią, odsłonięcia, gdyby inauguracja znaczka poświęconego panu rotmistrzowi Pileckiemu. Zresztą to kolejne znaczki w zeszłym roku była między innymi Danuta Siedzikówna, Inka. To pokazuje, że ta koalicja pamięci na rzecz przywrócenia pamięci właśnie o niezłomnych żołnierzach wyklętych jest bardzo szeroka, no bo ona taka musi być, bo to przesłanie tamtego pokolenia zawarte chociażby w Grypsach Łukasza Cieplińskiego do żony, do córki, to przesłanie, którym on pisał do swego syna 4-letniego Andrzejka. Pamiętaj, że są 3 święte słowa. Te słowa to Bóg, Ojczyzna i Matka. No przecież to jest przesłanie uniwersalne. Polska była wierna temu przesłaniu od chwili swego powstania i myślę, że temu przesłaniu zostaną wierne również następne pokolenia Polaków. Choć być może to przesłanie nie wszystkim w Polsce się podoba, a być może również za granicą. Nie wszyscy chcieliby Polskę widzieć wierną temu przesłaniu z Grypsów Łukasza Cieplińskiego, ale to przesłanie jest silniejsze od tych chęci, bo przesłanie wolności, niepodległości inspirowało naszych przodków od lat, inspiruje również dzisiaj nas w pracy na rzecz niepodległej Polski, a szczególnie w tym roku szczególnym, roku rocznicy stulecia odzyskania Polski w 1918 roku. I tutaj Instytut Pamięci Narodowej w tym temacie powie bardzo dużo, ale zacznie mówić, ale to myślę za parę miesięcy.
To jeszcze tylko Państwa poinformuję i przypomnę, że na cmentarzu powązkowskim będą uroczystości przy kwaterze EU od godziny 11 do 13, na cmentarzu brudnowskim od godziny 12 przy kwaterze 45N uroczysty apel pamięci przed pomnikiem więźniów politycznych straconych w latach 1944-1956, o 18 uroczystości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam będzie wystąpienie i prezydenta, i wystąpienie premiera i ministra obrony narodowej. Premiera, tu nie jestem pewny, czy premier wystąpi. Pan prezes również zabierze głos na placu Piłsudskiego.
W uroczystościach.
Potem o 19.30 podziemna armia powraca. Przemarsz do archikatedry świętego Jana. O 20.00 msza święta w intencji żołnierzy wyklętych z udziałem zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję państwu i dziękuję szczególnie tym wszystkim, którzy od lat i dzisiaj pracują na rzecz naszej pamięci.
I my też dziękujemy. Doktor Jarosław Szarek, prezes IPN-u, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9.39.